Bóg jest dobry zawsze i w każdej okoliczności życia. Zawsze. Niezależnie od tego, co przechodzisz, niezależnie od tego, co gryzie cię, niezależnie od tego, czym diabeł próbuje skłamsić twoją wiarę, niezależnie od tego, co próbuje cię zniechęcić, Jezus zawsze jest godny naszej chwały, uwielbienia i chce nam pomagać w naszym życiu. 2 tygodnie temu usługiwałem na podstawie podobieństwa o 10 pannach i mówiłem o potrzebie czujności, gotowości, przygotowania. Wydźwięk tego podobieństwa jest bardzo jasny. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bądźcie przygotowani, bo nie wiecie, kiedy Jezus powróci. I wnioski, które wtedy wyciągnęliśmy do naszego życia, jak prowadzić zwycięskie życie, brzmiały następująco. Po pierwsze, przebudź się, bądź czujny. Po drugie, nasłuchuj, bądź wrażliwy na głos Ducha Świętego. Po trzecie, napełniaj się, bądź pełen Ducha Świętego. I po czwarte, płoń ogniem, okazuj gorliwość w swoim życiu. Takie wnioski wyciągnęliśmy na wtedy. A dzisiaj będzie druga część tego zwiastowania, tego kazania. Czujność, część druga. Tekst, na którym opieramy nasze zwiastowanie, tak jak już wspomniałem, jest w podobieństwie o 10 pannach. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 5 werset. Czytamy, że gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie panny i zasnęły. Wszystkie 10, które później w rozrachunku Jezus nazywa mądrymi i głupimi, wszystkim im zdarzyło się zdrzemnąć, zasnąć. Przeciwnikowi, wrogowi, szatanowi bardzo zależy na tym, aby Kościół jako całość oraz Kościół jako lokalna społeczność spał, drzemał, był w duchowej śpiączce. Wtedy nie dość, że sam w sobie Kościół jest słaby, nie stanowi żadnego zagrożenia dla Królestwa Ciemności, to w dodatku nie wywiera żadnego wpływu na innych ludzi, nie poszerza granic Królestwa Bożego, inni ludzie nie są zdobywani dla Królestwa Bożego. I ten stan duchowej śpiączki, duchowej apatii, duchowego letargu, zagraża, grozi każdemu z nas, jako jednostce, ale także jako grupie. Stąd bardzo ważną postawą w życiu człowieka jest postawa czujności. Ten 5 werset mówi nam, że wszystkie się zdrzemnęły i wszystkie zasnęły. Jak prowadzić zwycięskie życie? Odpowiedź na podstawie tego 5 wersetu może być tylko jedna. Wiecie jaka? Nie spać. Jak prowadzić zwycięskie życie? Nie spać. I dzisiaj chcę powiedzieć: nie śpi. I 3 razy chcę to powiedzieć w 3 punktach. Jak prowadzić zwycięskie życie? Po pierwsze, nie śpi, gdy przyjście się opóźnia. Pozostań czujny, pozostań w gotowości, pozostań w oczekiwaniu, wykorzystuj dobrze czas. Bo można przyjąć 2 postawy, kiedy coś się odwleka, coś się opóźnia. Nic nie robić i czekać. I tak zrobiły te panny. I gdy czekały, gdy rozmawiały może ze sobą, skoncentrowane były na sobie, była to już północ, zrobiło im się ciepło, sennie, i zasnęły, dlatego że nic nie robiły. Siedziały, rozmawiały, debatowały. Można też przyjąć postawę taką, aby pobudzać się, aby nie dopuścić do zdrzemnięcia się. Myślę, że niektórzy z was przyznają mi rację. Niektórzy pracownicy są tacy, którzy, gdy zostanie zlecona im praca, skończą ją, to w zasadzie próbują gdzieś się po kątach pochować, usiąść, bo on swoje zrobił i czeka na dalsze dyspozycje, a czeka nic nie robiąc. Natomiast inni pracownicy są tacy, że skończy swoją pracę i nawet jak mu zleceniodawca, pracodawca, szef, ktokolwiek nie każe nic robić, to on sam szuka pracy, bo on nie chce siedzieć bezczynnie. On szuka, co by zrobić, ażeby nie siedzieć bezczynnie. Myślę, że osoby, które pracują na nockach, mają nocne zmiany, to też wiedzą, że przychodzi taki moment, kiedy jest bardzo nużąco, sennie, śpiąco i można albo znaleźć sobie wygodne miejsce i się położyć i usnąć, albo zacząć coś robić, pobudzać się do tego, żeby nie zasnąć i przejść ten kryzys tego zdrzemnięcia się czy chęci pospania. Boże Słowo nam mówi: nie śpi, gdy przyjście się opóźnia. Wykorzystuj swój czas, pozostań czujny. Rób wszystko, aby nie dopuścić do duchowej drzemki. Jak to robimy? Efezjan 5 rozdział od 14 wiersza czytamy takie słowo. Efezjan 5 rozdział od 14 wiersza. W ogóle kontekst wypowiedzi Pawła jest dłuższy. Paweł mówi o tym, żebyśmy postępowali jako dzieci światłości, chodzili w prawdzie, w sprawiedliwości, w dobroci, dochodzili tego, co jest miłe Panu, nie mieli nic wspólnego z uczynkami ciemności. I w tym kontekście mówi: wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. A więc innymi słowy, zrób coś, zacznij coś robić, aby nie popaść w duchowy letarg. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Wyrwij się z letargu, wyrwij się z drzemki, wyrwij się z duchowego snu, wyrwij się. W jaki sposób? Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Uważaj, co robisz i jak postępujesz. Masz być mądrym w swoim podejmowaniu decyzji. Masz być mądrą panną, masz być mądrym budowniczym. Nie niemądrym, głupim. W jaki sposób uważamy pilnie, jak mamy postępować? 16 werset mówi: wykorzystuj dobrze swój czas, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wszyscy z czasu będziemy rozliczeni. Każdy z nas otrzymał tyle samo czasu: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 30 lub 31, ewentualnie tak jak w tym miesiącu, 28 na miesiąc dni, 365 lub 6 w roku. I z każdego dnia, z czasu, który dysponujemy, my wszyscy przed Bogiem będziemy rozliczeni. A więc zachętą Bożego Słowa dla nas jest: mądrze dysponuj swoim czasem, mądrze wykorzystuj swój czas, bo z niego będziesz przed Bogiem rozliczony. 17 werset: dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boża. Jak masz wykorzystywać czas, aby nie popaść w duchową drzemkę, w duchowy letarg, w duchową apatię? Usilnie dąż do poznawania woli Bożej. Zrozum, jaką wolę Bóg ma dla twojego życia. Pytaj Go o to. Pytaj Go, jakie ma plany względem ciebie, do czego cię powołuje, czego od ciebie oczekuje, czego od ciebie żąda, do czego chce, abyś przykładał swoje ręce, abyś pracował, abyś działał w Królestwie Bożym. Co chce, abyś robił, aby nie popaść w duchowy letarg. Bezczynność zawsze prowadzi nas do marazmu, duchowego letargu i śpiączki. Zawsze. Dlatego rób to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Staraj się zrozumieć Jego wolę, staraj się poznać Jego wolę dla swojego życia i po prostu działaj, rób. Nawet jak nie wiesz, do czego Bóg cię powołuje, to możesz aktywnie działać. Jedną, drugą, trzecią rzecz zrobisz i Bóg będzie ci pokazywał w sercu, pokazywał innym, to jest to. Ale nie możesz wiedzieć, czy do czegoś Bóg cię powołuje, czy nie, jeśli nic nie robisz. Musisz zacząć coś robić. Kaznodzieja Salomonowy 9:10 mówi nam: na co natknie się twoja ręka, zrób to. A więc patrz na potrzeby, bądź wrażliwy, bądź jak ten pracownik, który zlecone mu było coś zrobić, skończyło się i nie siadasz gdzieś i nie chcesz usnąć w kącie, żeby cię nikt nie widział, aby przespać jakoś do rana, tę nockę odfajkować, ale bądź tym, który szuka, bądź tym, który zabiega, który zastanawia się, co możemy zrobić, w jaki sposób możemy zrobić, co jeszcze mogę zrobić, abym nie usnął duchowo. A więc jeśli widzisz potrzeby, jeśli zauważasz ludzi w potrzebie, jeśli zauważasz tych, którzy wołają o pomoc, których należy odwiedzić, którym trzeba pomóc, którym w jakikolwiek sposób należy pomóc, zrób to. Na cokolwiek natknie się twoja ręka, zrób to zgodnie ze swoją możliwością. Możesz być tylko tym, który kogoś z kimś skontaktuje, aby ktoś mógł dostać pracę. Możesz być tylko tym, który pokaże komuś, gdzie ma się udać, aby otrzymał pomoc. Możesz być tylko kanałem, pośrednikiem, a możesz być odpowiedzią na czyjąś modlitwę. A więc, aby nie zasnąć duchowo, rób coś. Abyś nie popadł w letarg, abyś nie popadł w apatię. Usilnie dąż do poznawania Bożej woli. A więc to są dwie niezależne rzeczy. Na co natknie się twoja ręka, rób, ale jednocześnie módl się: Boże, co chcesz, abym robił? Boże, do czego mnie powołujesz? Ja chcę w tym wbicie być tym kamieniem idealnie dopasowanym w ciele Chrystusa, tą ręką, nogą, palcem, czymkolwiek, ale ja działam. Pan Bóg najczęściej powołuje ludzi, którzy coś robią. Nie leniwych, nie którzy mówią: ja się będę modlił i czekał, jak Pan Bóg mi powie, co mam robić. Jak On mi powie, to ja wtedy będę robił. To jest duchowe lenistwo, to jest spychotechnika. My działamy, my chcemy coś robić, mamy pragnienie, a Bóg wkłada swoje pragnienia i idziemy zgodnie z Jego wolą. I być może spróbujesz czegoś, w czym się nie będziesz dobrze czuł, ale Bóg cię nakieruje, Bóg pokaże innym, powie: uważam, odczuwam, że w tym Pan Bóg chce cię prowadzić. Rozwijaj się w tym i ty wszczelisz się w miejsce swojego powołania i będziesz idealnie to spełniał. A więc bądź zaangażowany, bo jeśli nie będziesz czujnym, to popadniesz w duchową śpiączkę, w duchowy letarg. A więc szukamy Bożej woli. W jaki sposób? Pokazujemy to poprzez determinację. 18 werset, gdybyśmy do niego mogli wrócić, do Efezjan, mówi: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Wczoraj też, nawiązując do spotkania naszego kursu Twarzą w Twarz, jeden z mówców mówił właśnie na temat chodzenia w duchu i powiedział, że właśnie upijanie się winem jest imitacją tego, co w duchowym życiu możesz otrzymać. Jest tylko imitacją, która daje ci taki stan niby błogości, niby z daleka od problemów. Te problemy nie są tak trudne, kiedy się napije i tak wszystko wydaje się cacy, ale tylko do momentu wytrzeźwienia. I Paweł mówi: szukaj Bożej woli, nie bądź głupi, nierozsądny, nie bądź ignorantem, ale dąż do poznania Bożej woli i nie próbuj cielesnymi sposobami zaspokoić swoje potrzeby, ale bądź pełen ducha. Oddaj się pod prowadzenie Bożego Ducha, poświęć się Jemu. Systematycznie napełniaj się Duchem Świętym, bo słowo, które tutaj użyte jest i struktura gramatyczna nie mówi bądź pełny, ale nieustannie napełniaj się Duchem. Więc to od nas zależy, jaką postawę mam. Czy na co dzień wołam: Duchu Święty, przyjdź do mojego życia. Czy na co dzień mówię: Duchu Święty, prowadź mnie w moim życiu. Gdy otwieram Biblię, czy mówię: Duchu Święty, objaw Boże Słowo w tym Słowie, chcę je jako objawienie przeżyć. Duchu Święty, co chcesz, do kogo mnie dzisiaj kierujesz, w jaki sposób mogę pomóc, w jaki sposób mogę być czynny. Więc spędzam czas z Duchem Świętym, jestem pełen Ducha Bożego, napełniam się Duchem Świętym, mam z Nim regularną, systematyczną społeczność. To potem przeradza się, 19 werset mówi: rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając, grając w sercu swoim. A więc uwielbienie, wdzięczność jest stylem mojego życia. Gdy jestem pełen Ducha, nie zniechęcają mnie okoliczności. To nie one determinują moje życie, ale to ja determinuję moje życie. Ja wiem, komu zawierzyłem. Ja wiem, do kogo należę. Ja wiem, że z Jezusem mogę wszystko. I niech przykładem będzie zeszłotygodniowe zwiastowanie pastora Steve'a. Paweł i Sylas mieli 1000 powodów, żeby narzekać. Nikt z nas chyba nie znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej oni się znaleźli z powodu zwiastowania dobrej nowiny. Skuci w dyby, w najciemniejszym lochu, poobijani, pobiczowaniu, zaczynają przypominać sobie, co Jezus dla nich uczynił, że to dla Niego służą. Zaczynają dziękować Mu za to i dostępują cudownego uwolnienia. Bóg zaczyna działać. A więc uwielbienie i wdzięczność osoby pełnej Ducha Świętego jest stylem życia. Nie narzekaj, nie szemraj, nie gderaj, nie bądź ciągle niezadowolony, ale czerp z Jezusa, podłącz się do źródła Ducha Świętego, napełniaj się Duchem Świętym, trwaj w Bożym Słowie, a zobaczysz, że te same okoliczności, gdy na nie patrzysz z innej perspektywy, wyglądają zupełnie inaczej. I nagle coś, co było czarne, widzimy, że jest białe. Żebyście mnie opacznie nie zrozumieli teraz, nie? Mi chodzi, że ciemna dolina może się okazać doliną błogosławieństwa. A więc to od nas zależy, od postawy, jaką przyjmiemy. Ja mogę narzekać na swojego pracodawcę, ja mogę narzekać na moją żonę, na mojego męża, na dzieci, na wszystkich, albo mogę modlić się i starać się pomóc, żeby się zmieniali, a więc być pomocą dla nich, angażować się w to, aby Bóg dokonał swojego dzieła w ich życiu. Wszystko zależy od naszej postawy. A więc, gdy jesteś pełen ducha, bądź otwarty na Boże prowadzenie. Okazuj wdzięczność, uwielbienie Bogu zawsze, niezależnie od trudności i okoliczności. Zawsze możesz Boga wielbić. Nawet w najtrudniejszej sytuacji swojego życia. Oczywiście, kiedy jestem chory, czy kiedy nie mam pracy, to nie będę skakał z radości i mówił, haha, nie mam pracy, świetnie. To nie o to chodzi. To nie jest radość, o której mówimy dzisiaj. Ale okazuje wdzięczność i uwielbienie Bogu i Bóg odbiera z tego chwałę, kiedy staję przed Nim i mówię, Boże, dzisiaj nie mam pracy. I wydaje się, że jej nie dostanę ze swoimi kwalifikacjami. Szukam już tak długo, ale wierzę i ufam Ci, że Ty mi dasz tę pracę. Dlatego spokojnie poruczam tą sprawę Tobie. Dziękuję Ci, że czuwasz nad moim życiem. Amen. To jest postawa uwielbienia. Bóg odbiera chwałę z tego, bo ja nie narzekam. Ja nie czuję się zniechęcony, ja nie mówię, a to wszystko do lipy, do niczego, ale wierzę, że Pan Bóg mi pomoże. I Bóg odbiera z tego chwałę, kiedy widzi, że ja Mu ufam, nawet gdy jest bardzo ciemno i bardzo ciężko w moim życiu. A więc na cokolwiek się natknie Twoja ręka, zrób to. Chodź w Bożej woli, wypełniaj Bożą wolę, otwieraj się na prowadzenie Świętego Ducha. Po prostu nie śpi, gdy przyjście się opóźnia. Po drugie, nie śpi podczas kazania. O, fajny punkt, dzięki Maryla. Jest bardzo taki zachęcający, inspirujący. Pozostań skupiony, używaj rozumu, wysilaj swój mózg. O niektórych by się powiedziało ptasi mózżdżek, ale używaj go, naprawdę. Wiecie, bo jak zdarzyć się zasnąć podczas kazania, to może spaść ci głowa, może spaść ci Biblia, możesz ty sam spaść z krzesła, a możesz nawet spaść z trzeciego piętra. No tutaj nie ma trzeciego piętra. Ale tak się przydarzyło Eutychusowi. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale czytamy o tym. Paweł zgromadził się z ludźmi na wieczornym spotkaniu, przemawiał dosyć długo, chłopak siedział na oknie, mowa była długa, fik, spadł na dół, zrobił się zgiełk, zamieszanie, Paweł szedł na dół, dotknął go, może powiedział w imieniu Jezusa, bądź uzdrowiony, nie wiemy, mówi, zostawcie go, on dojdzie do siebie, my dalej usługujemy. I poszedł i zwiastował, przeciągnął mowę, ale Eutychus spadł. A więc to jest możliwe. To jest możliwe. Można nawet spaść na ziemię, z piętra na ziemię. Wiecie, i gdy sobie o tym tak przeczytałem, całą tę historię o Eutychusie, to pocieszenie jest dla mówców wielkie. Naprawdę. Nawet na kazaniu apostoła Pawła niektórym zdarzało się zasnąć. Nawet. Ja sobie wyobrażam, jakby Paweł zwiastował, to ja bym tak słuchał, co on ma do powiedzenia. A jednak nie. Eutychus się zdrzemnął. Jak zaczynają niektórzy z was? Nie? Nie, dzisiaj jest w miarę dobrze. Ale są, wiecie, różne takie style imitujące, maskujące, to wiecie o tym, nie? Wiecie czy nie wiecie? Daj krzesło. O, zademonstruję. Czyli tu ktoś siedział? Ja wam pokażę, jak stąd nieraz widać, dobra? Bo wy tego nie widzicie. Niektórzy imitują, że nie śpią i robią tak. To jest tak zwany na skupionego metoda. I tak mówca myśli, ale on się wgłębił w to słowo. Niektórzy troszkę update mają, to jest tak zwana ulepszona metoda na inteligenta. Myśli. Niektórzy gorzej. Jest metoda na wybrę. Albo na bezczelnego. Dobra, starczy cztery. Nie, starczy cztery. Jak jakieś nowe wynajdę, to wam zademonstruję później, dobra? Ale to są te cztery takie, najpewniejsze. One się sprawdzają, mówię wam. To widać. Z tego widać, nie? Także... Są nowe jeszcze jakieś? O, fajna metoda, Samek mi pokazał. To jest skupiacz, jeszcze bardziej się skupił. Także nie śpi podczas kazania, bo może coś ci się przydarzyć. Powinniśmy przyjąć odpowiednią postawę. Kaznodzieja Salomonowy 4:17 mówi nam, gdy idziesz do domu Bożego, pilnuj swoich kroków, a więc rewiduj swoje życie przed, przychodzisz przygotowany i co masz zrobić? Nastaw się na słuchanie, a więc zaangażuj się w to, co będzie robione. Nastaw się na słuchanie. Gdy będzie zwiastowane słowo, nastaw się, aby słyszeć, słuchać, aby wiedzieć, co Pan Bóg chce do ciebie powiedzieć. To jest wybór, którego dokonujemy. Przychodzisz na nabożeństwo i albo się nastawiasz na dobre rzeczy, albo nie, albo ci jest obojętnie, albo nastawiasz się i mówisz, dzisiaj wierzę, że Pan Bóg przez to słowo do mnie powie, lub nie. To tak jak ktoś z was jedzie na koncert, to jedziemy z odpowiednim nastawieniem. Ja nie jadę na koncert i potem właśnie na inteligenta, nie? Albo jakiegoś, bo jadę z odpowiednim nastawieniem, chcę słuchać, zapłaciłem bilet, to jest coś niesamowitego, chcę posłuchać. Albo gdy jakiś film dobry leci, to my się nastawiamy. Albo wydarzenie sportowe. Na przykład wczoraj ja się nastawiłem, że będę oglądał bieg Justyny Kowalczyk. Ja się do tego nastawiłem. Ja wiedziałem, że przyjdzie godzina tam przed 9:00 i ja będę chciał oglądnąć ją, jak biegnie. Wprawdzie 15-20 minut straciłem, bo nie zdążyłem do domu jeszcze przyjść, ale gdy przyszedłem, siadłem w fotelu i się nastawiłem, żeby ją oglądać. Bo naprawdę chciałem, żeby wygrała. Niesamowity był bieg. To jest dziewczyna górolka. Wygrała. Taka ambitna była. Te ostatnie metry to było niesamowite. Jaka determinacja w niej była. Niesamowite, nie? Już ją przecież miała ta sprawę, już widziała, już ją wyprzedzała. A tak. Ale bym tak wyskoczył jak małysz.
Leciał,
a więc nastaw się na słuchanie, gdy idziesz do domu Bożego. Miej odpowiednią postawę, tak jak na inne rzeczy się nastawiamy. Na przykład niektórzy się nastawiają, jak żona wróci do domu, to muszę z nią pogadać. I się nastawia. Ona chodzi do domu i już wie, że jest postawa. Albo odwrotnie, nie? Żona sobie mówi, muszę z nim dzisiaj pogadać. I on wchodzi do domu, czy mówi chwała Bogu, czy dzień dobry, czy cześć kochanie. Cisza. Oho. A więc już się nastawia, coś będzie się działo. A więc to jest nastawienie. I gdy przychodzimy razem do domu Bożego, to też ważny jest wybór, którego dokonujemy. Jak się nastawiasz, gdy przychodzisz do domu Bożego? Na co się nastawiasz? Na odfajkowanie kolejnego nabożeństwa? Strata czasu. Powtórz sobie bieg tej Justyny Kowalczyk w domu. No bo po co? Jak przychodzisz i nic nie chcesz wziąć, nie masz nastawienia na to, żeby coś zaczerpnąć, to gwarantuję ci, że nie zaczerpiesz. Chyba, że Duch Święty tak tobą uderzy, że po prostu cię złamie. Bo inaczej nie ma szans. Jeśli nie otworzysz swojego serca, nie nastawisz się na to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć, to nie ma szans, żeby to się stało. Chyba że ponadnaturalne uderzenie, bo nieraz słowo jest jak młot. I może uderzyć i nagle wszystko się zmienia. Więc odpowiednie nastawienie. Wchłaniaj słowo, absorbuj słowo. Myśl o słowie, które słuchasz. Użyj swojego rozumu, wysil swój mózg. Gdy słuchasz, dobrą rzeczą jest notować, po to, żeby móc wrócić do słowa. Na naszym spotkaniu niedzielnym, popołudniowym naszej społeczności, członków naszej społeczności, też mówiliśmy o naszych planach na ten rok. I mówiliśmy, że chcemy, aby wielu z nas nie było tylko słuchaczami, ale abyśmy mogli czerpać z tego słowa, wyciągać z niego wszystko, żyć tym słowem, wprowadzać w życie, rozważać, medytować. Do tego potrzebujemy zrobić sobie notatki. Naprawdę, to już badania mówią, to już nauka mówi, że samo wysłuchanie kazania, choć nie wiadomo jakiego, za kilka dni nie pamiętasz poza głównymi myślami nic, a za parę tygodni dosłownie nic. Tak. Nawet, no, nie, wtedy jeszcze pamiętasz, że było kazanie i o czymś tam mówił, a za parę miesięcy już w ogóle nie pamiętasz. Stąd ważne jest, aby notować. Stąd ważne jest, aby wrócić, przesłuchać. Nasze kazania są nagrywane. Uruchomiona zostaje strona internetowa naszego zboru, gdzie będą kazania także do odsłuchania. A więc to pokazuje Twoje nastawienie. I my chcemy Wam pomóc. My, znaczy przywódcy, mówcy, ażebyście mogli notować. Chcemy sprezentować każdemu notes. Długopisy kupcie sami. Notes. Żebyście mogli wziąć, notować, żebyśmy mogli do tego wrócić, że czasami będziemy chcieli podczas środowego nabożeństwa wrócić do tematu, żebyście mogli mieć notatki, żebyśmy mogli przypomnieć sobie, modlić się o to, wprowadzać w życie to, co słyszymy, bo słuchaczami jesteśmy dobrymi. Możemy być już doktorami, profesorami, zwyczajnymi, nadzwyczajnymi i różnymi, ale w teorii. A nam chodzi o praktykę. Dlatego fajnie nabyć nawyk notowania, a jeśli się nie potrafisz skupić słuchając i notując, możesz wziąć płytkę, możesz posłuchać w internecie, możesz wrócić do słowa, aby je jeszcze raz przeżyć. Aby na spokojnie wtłoczyć je, wchłonąć je w siebie. Bo tym pokazujesz, jak ci zależy. A w domu możesz medytować, rozważać, zastanawiać się, prosić Ducha Świętego, aby uczył cię, jak wprowadzić je w życie. Bo my nie chcemy być słuchaczami słowa, a wykonawcami słowa. W tym wczorajszym kursie Twarzą w Twarz także dostaliśmy zadanie domowe na miesiąc do następnego spotkania. Codzienny, cichy czas z Bogiem. Wersety, pytania do odpowiedzi, wszystko po to, ażeby pracować nad tekstem, aby pamiętać, o czym mówiliśmy, po to, aby wracać do tego, aby usystematyzować. Dostaliśmy wersety, których uczymy się na pamięć. Jeden na tydzień, abyśmy pokazali sobą, że nam zależy, że my chcemy w Bogu wzrastać, że my chcemy się rozwijać, że my chcemy osiągać pełnię w Nim, że nam zależy na tym, aby Królestwo Boże było budowane i poszerzane. To tym, że przyjdziemy, to jest pierwszy krok, a tym, jak to później wykorzystamy i zrealizujemy, to jest ten drugi, ważniejszy, następny krok w naszym życiu. A więc nam, mnie i nam, usługującym, zależy, abyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Jozue 1,8, bardzo znane słowo. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. Zauważyliście? Od Twoich ust. Nie od Twojego umysłu, głowy, serca, ale od Twoich ust. I rozmyślaj o tym słowie we dnie i w nocy. Ciągle myśl. To słowo tutaj rozmyślaj. Słowo rozmyślać, hebrajskie hagach, oznacza medytować, zastanawiać się, czytać cicho, rozmawiać ze sobą o tym, co czytam. To jest medytować, to jest zastanawianie się, to jest czytanie, wypowiadanie słowa, nie tylko usłyszenie, ale praca z tym tekstem, aby on mógł nas, ten tekst, przemieniać. Ktoś powie, no jak można ze sobą rozmawiać? Nie rozmawiacie ze sobą? Ja sam ze sobą rozmawiam. Czasami się nawyzywam, jak coś złego zrobię, mówię, chłopie, jaki ty jesteś głupi. Sam do siebie mówię i się wcale nie obrażam. Że sobie tak powiedziałem, wiecie? Patrzę, mówię, fu. No prawda, prawda. Albo nieraz coś robię, ostatnio z Filipem taką szafkę montowaliśmy, półkę, wziąłem instrukcję obsługi i sam ze sobą rozmawiałem. Aha, to muszę włożyć tu, tę śrubkę muszę przykręcić tu, tutaj to. I tak samo rozmawiam o Słowie Bożym. Czytam je, widzę je. Boże Słowo mówi, że mam być mądrą panną, mam nie spać, nie drzemać, gdy oblubieniec przyjdzie, a więc zaczynam zastanawiać się, co to znaczy. Zaczynam szukać w Bożym Słowie innych określeń, które mówią o czujności, o postawie gotowości, a więc pracuję nad tekstem, aby go wprowadzić w życie, a nie odsłuchać, odfajkować, zaliczone do domu. Nie o to chodzi. Zależy nam na tym, abyśmy byli wykonawcami słowa, abyśmy byli chętni na naukę. Ciekawy werset wczoraj znalazłem w Bożym Słowie, Przypowieści 28:9. Zobaczcie, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest dla niego czym? Czym? Ohydą. A więc mimo, rozumiecie, o co tu chodzi? Żeby wyczuć? Jeżeli nie jesteś chętny, aby się uczyć, aby wprowadzać Boże Słowo w czyn, aby być wykonawcą słowa, to ten werset mówi, to jak przychodzisz do Boga i potem mówisz, że ja Cię Boże kocham, jesteś dla mnie wszystkim, to chyba jest rozdźwięk między tym, co w Twoim życiu następuje. Jest jakieś napięcie dziwne, jakaś różnica. Bo tu odwracasz ucho i nie chcesz słuchać, nie chcesz wprowadzać w życie słowo, które darzy życiem, ale z drugiej strony wyrażasz niesamowitą wdzięczność dla Boga i mówisz, Panie, ja dla Ciebie wszystko. A w podstawowym zawodzimy. W podstawowym. Więc to jest dosyć mocny tekst. Wczoraj, gdy go czytałem, mówię, że modlitwa może być ohydą dla ludzi, którzy nie są chętni do nauki, którzy nie chcą się zmieniać, którzy nie chcą wprowadzać w życie to, czego słuchają, do czego ich zachęca Boże Słowo. Czy z tego miejsca, gdy jest zwiastowane, czy w swoim cichym czasie, sam na sam w komorze modlitwy, gdy się modlisz i czytasz Boże Słowo, czy ono wpływa na Twoje życie? Czy tylko je czytasz, aby przeczytać, czy czytasz, aby ono Cię przemieniało? Jest różnica w tym. A więc pierwsze było, nie śpij, gdy przyjście się opóźnia. Drugi punkt, nie śpij podczas zwiastowanego słowa, podczas kazania. I trzeci, ostatni punkt, nie śpij podczas żniwa. Pozostań aktywny, zaangażowany i używaj swoich rąk. Przypowieści 10:5 mówią nam tak. A 10:5? Nie mamy? Mamy, jest. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Bądź rozumnym, mądrym synem, dzieckiem Bożym i przynoś chlubę Bogu. Niech Bóg Ojciec będzie z Ciebie dumny z powodu postawy, jaką masz, zaangażowania i pracy. Syn, który zbiera w lecie, kiedy jest żniwo, on zbiera, jest mądrym, rozumnym. Lecz syn, który gdy jest żniwo, nic nie robi, przynosi wstyd, przynosi hańbę dla swojej rodziny. Jezus powiedział, pola są już dojrzałe do żniwa. Jezus powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Jezus już wtedy widział dojrzałe łany gotowych ludzkich serc i mówił, żniwo jest wielkie, wielkie. I tak jest i dzisiaj. Żniwo do zrzęcia jest wielkie w postaci duchowych plonów. Jest wielkie, gdy obrócimy się, gdy rozejrzymy się wokoło. I Twoje, i moje, i nas wszystkich ręce są potrzebne do tego, aby to żniwo zebrać. Codziennie ludzie umierają, nie poznawszy Chrystusa w swoim życiu, nie usłyszawszy dobrej nowiny. Nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi odchodzą z tego świata, nie usłyszawszy słowa o nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. Jezus wzywa, Jezus nakazuje, idźcie i czyńcie uczniami. Jezus mówi, głoście Ewangelię, idźcie i głoście dobrą nowinę. Zauważmy, jest to świadoma, celowa decyzja, jest to świadomy, celowy wybór. Łowienie ludzi przyrównane zostało przez Jezusa do łowienia ryb, tak? Na tym przykładzie chciałbym zilustrować nam świadomą, celową decyzję. Kiedy mówię, idę łowić ryby, gdybym powiedział Maryli, idę łowić ryby, wziąłbym wędkę, ubrał się w strój wędkarski, dobrze mówię, Marcin? Strój wędkarza. I mówię, Maryla, idę dzisiaj łowić ryby. Otworzyłbym łazienkę, poszedł sobie, siadł na sedesie i w wannę zapuścił wędkę. Nie poszedłem łowić ryby? No, poszedłem. Co by Maryla o mnie pomyślała? I siedzę godzinę, dwie, mówię, Maryla, coś te ryby dzisiaj nie biorą. Mówię, dziwne. Normalnie ryby nie biorą. Po prostu nie ma, nie słyszałem.
Co Maryla mówisz? By poszła po karkę.
Tak. A więc i byłbym zdziwiony, że ryba nie bierze mi w wannie, albo wyszedłbym na dwór i taka pierwsza, lepsza kałuża, ja bym sobie siadł z tym swoim wędkarskim, jak to się mówi, tym siedzonkiem. Jak to się mówi, Marcin? To jest na to specjalne jakieś krzesełko takie. Siadłbym sobie i przy tej kałuży ułowił. Co byście pomyśleli, jakbyście mnie tam spotkali? I zdziwiony byłbym, że ryba nie bierze. No normalnie nie bierze. Siedzę dwie godziny i ryba nie bierze. Zarzucam i spinninguję i cokolwiek robię, i przynęty, i wszystko, i ryba nie bierze. To już źle, nie? Jak już ani w wannie, ani w kałuży ryba nie bierze. No przecież to koniec świata już jest. Bronek, dzięki. Jutro już nie będę tego robił. Naprawdę. Jadę na ryby, gdy mówię jadę na ryby, to się ubieram, odpowiedni sprzęt biorę, wsiadam w samochód i jadę tam, gdzie ryby są. Do rybnego już nie. Rybny to później. Po drodze z powrotem, jak nic nie złapię, to jadę do rybnego, aby Maryli powiedzieć, że złapałem. Ale to ja nie łapię, nie łowię ryb, ja nie jestem wędkarzem. Podaję przykład. Ja jadę tam, gdzie ryby są i tam je łowię. I nie możemy być zdziwieni, że no, ludzie nie chcą się nawracać. No normalnie nie chcą. Nie chcą. Po prostu nie chcą się nawracać. No bo nawrócony się już nie nawróci. Nawrócony się już nie nawróci. On się już raz nawrócił, to ja już go nie muszę ewangelizować. Ja muszę iść tam, gdzie są ryby, aby łowić ryby. Aby łowić ludzi, to ja muszę być między ludźmi. Ja muszę spędzać z nimi czas i nie być zdziwionym, że tu w tym miejscu ryby nie biorą. No, no pewnie, że nie biorą. To czasami jakaś płotka wpadnie i ją szybko wyłowimy. Rozumiecie? Musimy być tam, gdzie są ryby, tam, gdzie są ludzie. Dlatego powinniśmy wychodzić do ludzi, być między ludźmi, pomagać ludziom, modlić się o ludzi, szukać sposobności, aby im powiedzieć o Jezusie. Jest to celowa, świadoma decyzja, celowy, świadomy wybór. I naprawdę po wczorajszym kursie Twarzą w Twarz o tym była mowa, jak bardzo ważnym jest, żebyśmy szli do ludzi. Jest to nasz wybór, to jest nasza decyzja, bo ludzie sami do nas nie przyjdą, tak jak i ryby do mojej wanny czy do tej kałuży przy moim bloku same nie wpadną. Tak my musimy iść między ludzi, to my musimy być między ludźmi. Jezus nie powiedział zapraszajcie, ale powiedział idźcie, idźcie, idźcie. do ludzi, tam gdzie mieszkacie, gdzie pracujecie, gdzie się uczycie, są ludzie, którym trzeba zwiastować Ewangelię, którym trzeba powiedzieć o Jezusie. Stąd moje otoczenie, moja praca, miejsce zamieszkania, szkoła. Wychodzę do nich. Chodzę po moim osiedlu z odpowiednią postawą. Boże, być może dzisiaj chcesz kogoś mi pokazać. Ktoś, kto dzisiaj potrzebuje pomocy, kto dzisiaj woła, jest tą osobą pokoju, która jest gotowa na Ewangelię i mówi: Boże, jeśli jesteś, objaw mi się. I Bóg stawia ciebie. Ale kiedy nie wyjdziesz do ludzi, nie będziesz między ludźmi, to jest niemożliwe, żebyś do nich dotarł. Dlatego tak ważne jest, aby w celowy sposób zwiastować Ewangelię, mówić. A zaczyna się wszystko, wiecie, od czego? Od modlitwy o ludzi. Kiedy zaczniesz się modlić o ludzi, tak naprawdę z oddaniem, poświęceniem, bo ci zależy, zaczniesz modlić się o ludzi, o zbawienie, aby Bóg cię do nich posyłał, to ci ludzie przestaną ci być obojętni. To sąsiadka, która zawsze była ci obojętna, nie będzie ci już obojętna, gdy się o nią będziesz modlił, bo już wiedział, że ona nie zna Jezusa. Jeśli ty jej nie powiesz, to ona nie dostąpi zbawienia. To sąsiad, znajomy, koleżanka w pracy, kolega w szkole, na studiach, ktokolwiek nie będzie ci obojętny, jeśli będziesz miał właściwe nastawienie, że idziemy do ludzi, aby im powiedzieć o Jezusie, abyśmy mogli szukać tych osób pokoju, gotowych już na Ewangelię, i świetnie od takich zaczynać, które są gotowe, które są chłonne, aby słuchać tego, co masz do powiedzenia. Ale je trzeba znaleźć. Trzeba być otwartym na Ducha Świętego i iść, i być wrażliwym na to, gdzie On nas prowadzi. Ale wszystko zaczyna się od modlitwy. Kiedy zaczniesz się modlić, ludzie przestaną ci być obojętni. Każdy z nas jest potrzebny. Więcej, każdy z nas jest do tego powołany. Każdy z nas w środowisku, w którym jest, w miejscu, w którym jest, w rodzinie, w której Bóg cię postawił, w pracy, w szkole, w miejscu zamieszkania, jesteś tam dla konkretnego celu, aby wskazać na Jezusa, aby powiedzieć innym, że Jezus jest nadzieją chwały. Każdy jest potrzebny i każdy jest powołany. Dlatego nie śpi podczas żniwa. I nie mów, że nikt nie chce się nawracać. Spróbuj, pójdź, gdzie są ryby i zobaczysz, czy ryby biorą, czy nie. To jest wyzwanie, które chciałbym każdemu z nas dzisiaj rzucić. Dlatego z podobieństwa o 10 pannach, z tego 5 wersetu, kiedy one się wszystkie zdrzemnęły, wyciągamy dzisiaj jeden wniosek. Nie wolno nam spać. Dlatego nie śpi, gdy przyjście Jezusa się opóźnia, ale angażuj się i rób wszystko, żeby się nie zdrzemnąć. Nie śpi podczas zwiastowanego słowa. Chłoń Boże Słowo, bądź wykonawcą Bożego Słowa, bądź otwarty na Ducha Świętego, aby je ożywiał. Nie śpi podczas żniwa. Żniwo wielkie. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Każda para rąk, każda para nóg, każda para ust, każde usta, para ust nie. Każdy z nas jest potrzebny, aby zwiastować słowo, modlić się o ludzi i widzieć, jak Królestwo Boże jest poszerzane, jak jest budowane, jak wpływa na Królestwo Ciemności i zdobywa. Wniosek jeden. Nie śpijmy, ale żyjmy w 100% poświęceni dla Jezusa. Amen. Powstańmy do modlitwy.